Sygnały świata. Poznań, Wielkopolska.
Nad Łąką pochmurne, ciemne niebo. W oddali nad lasem uderzają pojedyncze błyskawice. Trzy panoramiczne obrazy nieba, ułożone jeden pod drugim. Od góry srebrzyste niebo z drobnymi chmurami, błękitne z pierzastymi, niebo zasnute ciemnymi chmurami. Zmieniają się obrazy. Z jednego wyłania się kolejny. Nawołujący samiec głuszca, myszołów, schodzące za drzewami słońce.
Audiodeskrypcja jest dla mnie powiedzeniem tego, czego sama nie mogę zobaczyć. To jest coś, czemu ufam. Coś, czego nie widzę, a chciałabym zobaczyć.
Anna Woźniak-Szymańska, prezes Zarządu Głównego Polskiego Związku Niewidomych.
Osoby niewidome i słabowidzące w całym kraju chcą być odbiorcami telewizji przyszłości. To nowe możliwości. Jeśli możemy w tym samym czasie nakładać kilka ścieżek dźwiękowych, na przykład obcojęzycznych, no to uważamy, że ścieżka z audiodeskrypcją dla niewidomych zapewne musi się tam zmieścić.
Po zasuszonych liściach spływają powoli kropelki wody. Pomiędzy dębami przepływa strumyk. Na ziemi śniegowe łaty. Ze świerkowej gałązki odpada sopel.
W tej chwili telewizja proponuje 10% programów z audiodeskrypcją. To dużo czy mało?
Bardzo mało. Bardzo mało. Audiodeskrypcja funkcjonuje już od 30 lat. Zaczęło się to wszystko w Stanach Zjednoczonych w roku 1980, a bliżej w Europie przodują Brytyjczycy. Nam daleko do tego. Ale cieszy to, że jest dyrektywa unijna, cieszy to, że audiodeskrypcja została wpisana do ustawy o radiofonii i telewizji polskiej. Martwi trochę. Ciągle mówienie o tym, że audiodeskrypcja kosztuje, albo że kosztuje zbyt dużo i że wiele podmiotów rozumie nasze potrzeby, ale brakuje na to pieniędzy. Nie uznaję tego argumentu. Audiodeskrypcja z całą pewnością jest trudna. Audiodeskrypcja z całą pewnością jest czasochłonna, ale te koszty nie są wcale takie ogromne. Natomiast myślę, że koszty społeczne nieudostępniania informacji, dostępu do kultury, popkultury są dużo większe, ogólne koszty społeczne.
Narracja, opowiadanie tego wszystkiego, co się dzieje na ekranie, jest bardzo potrzebne osobom niewidomym, choć większość w tym środowisku stanowią osoby tak naprawdę słabowidzące.
Z całą pewnością. Około, na szczęście, tylko 8% to osoby bez poczucia światła, czyli takie, które nie odbierają bodźców wzrokowych z otoczenia. Czyli ponad 90% populacji to osoby w różnym stopniu słabowidzące i właśnie ta super nowoczesna rozdzielność, ten dużo lepszy obraz, lepsza jakość, to ogromna szansa dla tej niezliczonej rzeszy słabowidzów, którzy dzisiaj są odbiorcami telewizji, a będą mieli szansę dzięki cyfryzacji na jeszcze lepszy odbiór.
Młode byki tracą poroże później niż stare. I korzystając z tych ostatnich chwil, próbują jeszcze swych sił w niegroźnych potyczkach i przepychankach.
Kilka par byków zderza się, głowy chylą ku sobie, ich poroża zakleszczają się.
Stadny byk, ten co jesienią był największy, najsilniejszy, stracił już swój oręż i chodzi zgarbiony, jakby się wstydził swojej łysej głowy.
Stado jeleni stoi na polanie. Pośród dorosłych osobników przechadzają się młode. Biała para wydobywa się z nozdrzy zwierząt.
Co Polski Związek Niewidomych w tej chwili chce zrobić, albo co robi, żeby to wszystko się spełniło, żeby ta audiodeskrypcja była bardziej powszechna, coraz bardziej dostępna dla osób z niepełnosprawnością wzrokową?
Sami robimy, dzięki oczywiście zdobywanym środkom europejskim, filmy z audiodeskrypcją. Próbujemy wchodzić w różne partnerstwa z podmiotami biznesowymi, ale także innymi organizacjami pozarządowymi, robiąc wspólne przedsięwzięcia, na przykład spektakle teatralne z audiodeskrypcją dla osób dorosłych, dla dzieci. Cieszą się ogromnym powodzeniem. Myślę, że to przyszłość. Na przykład projekt w ramach również środków europejskich, niewidomy w wielkim mieście i grupa osób zwiedzających najpiękniejsze muzea świata, w których można oglądać obrazy właśnie z audiodeskrypcją. Poza tym nasza współpraca z telewizją publiczną od kilku lat jest dobra. Na początku, powiedziałabym, była lepsza. W 2010 roku było załamanie, No właśnie podobno z powodu braku środków, ale mam nadzieję, że będzie więcej filmów, seriali, więcej informacji w telewizji publicznej, bo przecież telewizja publiczna też ma programy misyjne, więc choćby te programy misyjne, uważam, wszystkie powinny być audiodeskrypcją.
A co z telewizją komercyjną, prywatną?
Będziemy prowadzić rozmowy z poszczególnymi nadawcami. Współpraca do dzisiaj w innych obszarach jest niezła, więc myślę, że mamy szansę na rozszerzanie tej współpracy.
Anna Woźniak-Szymańska, prezes Zarządu Głównego Polskiego Związku Niewidomych. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Kiedy nad lasem pojawia się słońce, przerywają na krótko walki. Nazywa się to szabasem.
Nad wierzchołkami drzew złota tarcza słońca.
Słońce wznosi się coraz wyżej, plac boju powoli pustoszeje. Jeszcze tylko kilka par walczy.
Samce rozkładają brązowe skrzydła.
Ostatnie dwa, jakby na komendę, przerwają bój i odlatują na żerowiska.
Bezlistne, cienkie gałązki z czerwonymi pąkami.
Tomasz Strzymiński, Fundacja Audiodeskrypcja. Powiedział pan tutaj dzisiaj na tej konferencji w Poznaniu, że telewizja cyfrowa bez audiodeskrypcji to telewizja niepełnosprawna.
Więc jeśli nie będzie dostępnej elektronicznej listy programów, czy na przykład nie będzie tego przycisku na pilocie, który umożliwi szybkie przyłączenie między ścieżkami, czy właśnie nie będzie audiodeskrypcji, tak naprawdę telewizja cyfrowa dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją wzroku będzie dalej telewizją niepełnosprawną. Telewizja cyfrowa daje taką możliwość, aby spokojnie akurat dołączyć ścieżkę audiodeskrypcji na jednym z kanałów, które właśnie w telewizji cyfrowej są, można powiedzieć, że nieograniczone. I tutaj ważne jest to, aby audiodeskrypcja po włączeniu, żeby osoba niewidząca mogła usłyszeć opis obrazu, treści wizualnej, a nie opowiadanie.
Audiodeskrypcja to coś zupełnie nowego, dopiero się, można powiedzieć, rozwija.
Tak, rozwija się w Polsce i rozwija się od 2006 roku, ale można też powiedzieć, że jeśli popatrzymy na właśnie rozwój audiodeskrypcji w Polsce, jest on bardzo dynamiczny, bo owszem, mamy opóźnienie do Stanów Zjednoczonych, załóżmy do Stanów Zjednoczonych około 30-40 lat, bo pierwsze założenia w Stanach Zjednoczonych powstały w latach 70., a w latach 80. był właśnie pierwsze wydarzenie było z audiodeskrypcją w teatrze. Później można powiedzieć, że znowu mamy opóźnienie do Wielkiej Brytanii około tych 25-30 lat, gdzie Wielka Brytania wprowadziła audiodeskrypcję i teraz można powiedzieć, że Wielka Brytania jest liderem. Pierwszym naszym założeniem, jakby celem naszym, jest tworzenie warunków do uczenia osób tworzenia audiodeskrypcji, bo tak jak możemy sobie spokojnie uświadomić, tak, że chcemy audiodeskrypcji, ale ktoś musi ją dla nas wykonać, więc pierwsza podstawowa rzecz, uczymy tworzenia audiodeskrypcji osób, które chciałyby tworzyć audiodeskrypcję. I to jest główne założenie. Drugie założenie to jest propagowanie audiodeskrypcji w różnego typu instytucjach, placówkach kulturalnych. Tutaj zależy nam na tym, aby podnosiła się świadomość na przykład dyrektorów tych takich placówek, takich instytucji do tego, że są osoby niepełnosprawne i one chcą także uczestniczyć w kulturze i sztuce. I żeby to nie było zależne od tego, ile osób w danym momencie przyjdzie na spektakl, czy do kina, czy na wystawę, tylko aby taka dostępność była, a osoby zainteresowane, jeśli takie będą, one z tego skorzystają. To powinien być wolny wybór dla osoby niepełnosprawnej, dla osoby niewidzącej, że ona pójdzie na taki spektakl, czy do teatru, czy do opery, czy do kina na seans, czy na wystawę do galerii lub muzeum, a nie przymus taki, że odbywa się coś raz w miesiącu, no i jak nie pójdę w tym miesiącu na ten spektakl, no to następny będę miał na przykład w następnym miesiącu, albo nie wiem, za ileś tam miesięcy, więc zależy nam na tym, aby właśnie podnosić tą świadomość w placówkach kulturalnych, a trzecim takim też bardzo ważnym naszym celem jest to, aby wpływać na zapisy, różnego typu prawne zapisy w naszym państwie, aby pojawiały się możliwości, aby ta właśnie audiodeskrypcja była czymś namacalnym, tak? Czyli tutaj nasze konsultacje od 2008 roku z Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego, także różnego typu nasze konsultacje ustaw medialnych, bo one były takie różne, że tutaj trzeba byłoby wszystkie wymienić z tytułu, to by była ustawa o zadaniach publicznych w dziedzinie usług medialnych, specjalnych, ustawa o radiofonii i telewizji. W tych wszystkich ustawach, projektach nowelizacji pojawiały się zapisy, które razem z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji proponowaliśmy. I teraz taka teraźniejsza właśnie sprawa to jest projekt ustawy o naziemnej telewizji cyfrowej. Tutaj też dbamy o to, aby zapisy o audiodeskrypcji napisach dla niesłyszących i języku migowym znalazły się w tym, ale również, żeby się znalazły różnego typu zapisy dotyczące właśnie elektronicznej listy programów, żeby osoby niewidzące mogły swobodnie obsługiwać urządzenia i mogły sobie włączać te ułatwienia dostępu, ale również pozyskiwać różnego typu informacje przez tą sieć telewizji cyfrowej, bo można powiedzieć, że telewizja cyfrowa da nam taki swobodny dostęp, że praktycznie osoby niewidzące mogłyby korzystać z telewizora tak jak z komputera, czyli przeglądać nawet internet.
Na szczycie wielkiej drzazgi po złamanym buku przysiadł strzyżyk i począł wyśpiewywać swą radosną, melodyjną piosenkę.
Strzyżyk to około 10-centymetrowy rdzawo-brązowy ptak. Pokryty jest ciemnobrązowymi paskami.
W lesie jest coraz cieplej. To najlepszy czas dla roślin, aby zakwitnąć i wydać nasiona.
Żywo-zielone gałązki, bogate w drobne liście.
Zawilce żółte złocą się w słońcu.
Telewizja cyfrowa dla wszystkich.
To konferencja, która odbyła się w Poznaniu i mam nadzieję, że przyczyni się do tego, że naziemna telewizja cyfrowa będzie naprawdę dla wszystkich.
Ale wasz pobyt w Poznaniu się nie kończy.
Za chwilę już zaczynamy warsztaty tworzenia audiodeskrypcji w Muzeum Narodowym w Poznaniu i tam będziemy uczyć osoby, uczestników akurat tworzenia, poprawnego tworzenia audiodeskrypcji do sztuki plastycznej.
Mam nadzieję, że to się uda i że Muzeum Narodowe w Poznaniu będzie bardziej dostępne dla niewidomych.
Takie jest założenie, że właśnie uczestnikami będą pracownicy Muzeum Narodowego i siłą rzeczy będą oni samodzielnie udostępniać wystawy. I tutaj zaczniemy pracę nad obiektami, które są obecnie wystawiane w muzeum, żeby pokazać, jak to się robi i żeby od razu były jakieś dostępne eksponaty, a następnie będziemy współpracować z Muzeum Narodowym w takim zakresie, że osoby, które skończyły szkolenie, będą tworzyć audiodeskrypcje, a do nas będą wysyłać w celem konsultacji właśnie te opisy i wspólnie mam nadzieję, że dojdzie do tego, że opisy do przynajmniej wystawy stałej powstaną, a w dalszej perspektywie, jak będzie wystawa czasowa, uczestniczy tych warsztatów, pracownicy muzeum będą sami tworzyć audiodeskrypcje i udostępniać to wszystkim osobom tutaj z Poznania, niewidomym i słabowidzącym.
Tomasz Strzymiński, Fundacja Audiodeskrypcja z Białegostoku. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
Znajdziecie Państwo to wydanie Sygnału Świata już w poniedziałek, a na kolejne zapraszamy za tydzień, w niedzielę o 8.35. Iryna Goszczyńska i Jerzy Łączny. Do usłyszenia.
Zapamiętaj 83 24 324. Telefon dla osób niepełnosprawnych wzrokowo. 8 324 324. Czynny w każdy poniedziałek od 15 do 21. 8 324 324.